Mówi tak, lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przywoławszy do siebie lud, rzekł im, słuchajcie i zrozumiejcie. Nie to, co wchodzi do ust kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi. To kala człowieka. Wtedy przystąpili uczniowie i rzekli do niego, wiesz, że faryzeusze usłyszawszy to słowo zgorszyli się? A on odpowiadając rzekł, wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec Niebieski, wykorzeniona zostanie. Zostawcie ich, ślepi są przewodnikami ślepych. A jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. A odpowiadając Piotr rzekł mu, wyłóż nam to podobieństwo. A on rzekł, to i wy jeszcze nie rozumiecie? Czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala? Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, grabieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka, ale jedzenie nieumytymi rękoma nie kala człowieka. Kochani, dzisiaj nie będziemy mówili o jedzeniu rękoma, czy umytymi, czy nieumytymi, ale będziemy patrzyli na to, co w Duchu Świętym Bóg do naszych serc podaje, jako Jego nauka, jako Jego wskazówki do tego, jak mamy na tym świecie żyć. Ten lud szanuje mnie wargami, ale w swoim sercem oddala się ode mnie. Tak w oryginalne dokładnie brzmi ten pierwszy werset. Słowo szanować, czcić, obdarzać czy wynagradzać, to samo słowo Jezus użył w czwartym wersecie tego samego rozdziału, szanuj ojca i matkę. I to oznacza, że Jezus porównuje tą postawę faryzeuszy wobec Boga z ich postawą wobec ich rodziców. A więc zobaczmy, szanujesz Boga, no to też będziesz szanować swoich rodziców. Nie może być odwrotnie, że jeśli szanujesz swoich rodziców, to szanujesz na pewno też Boga, bo może być inaczej. Ale jeśli szanujesz Boga, to na pewno będziesz szanować też swoich rodziców. Ale podejście faryzeuszy do tego zagadnienia było takie wymijające, żeby jakoś ominąć Słowo Boże, żeby jakoś więcej tych korzyści zostało w rękach niż by było wskazane według Słowa Bożego, prawda? Człowiek ma się dzielić. Z kim się ma dzielić? Z tym dobrem, które posiada, a które błogosławieństwo swoim Bóg daje. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, apostoł Paweł powiedział, że kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech żmudną pracą zdobywa środki, by mógł udzielić potrzebującemu. Widzimy? Słowo Boże jasno i wyraźnie mówi, że my mamy tymi środkami, co do których zdobywania Bóg daje nam siłę, mamy się dzielić. Mamy nie żałować Bogu, bo Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że mamy oddać Bogu, co się Jemu należy, prawda? Więc Słowo Boże jasno się wyraża, że my mamy podzielić się z tym, tą sprawą z Bogiem, bo ponieważ Bóg nam daje swoje błogosławieństwo, to mamy się też z Nim dzielić. Ale nie tylko, bo mamy podzielić się też z człowiekiem potrzebującym. A więc bądźmy nastawieni nie tak jak faryzeusze, którzy patrzyli, że żeby jakoś ominąć to wszystko i żeby jeśli Bogu dawać ofiarę, no to najlepiej z kminku, z takich jakichś tam byle jakich rzeczy, a z tego co prawdziwe nie oddawać Bogu tego, co się Jemu należy. My mamy być nastawieni w bardzo dokładny sposób według Słowa Bożego. Skoro tradycja ludzka sprawiła, że szanowanie rodziców oznaczało dla faryzeuszy jedynie taką deklarację pozbawioną realnego działania, to dlaczego ich stosunek do Boga miałby być inny? Jeśli oni po prostu omijają prawo Boże, chociaż chwalili się i szczycili się tym, że oni bardzo dokładnie Słowo Boże przestrzegają. Wobec Boga zachowują się dokładnie tak jak wobec swoich rodziców, a więc omijają prawo względem swoich rodziców, względem swoich bliźnich, tak samo też omijają prawo względem swojego Boga. Jezus potwierdza to, że oni tak czynią, cytując Izajasza, przez którego Bóg mówi, że w rzeczywistości lud ten czci go jedynie wargami, tylko ustami. Kochani, jest dobrze czcić Boga, chwaląc Go w modlitwach, ale ważniejsze jest, żeby chwalić Boga w modlitwach naszych, uwielbiać Go, ale też służyć Bogu naszemu, prawda? to nie wystarczy, że my Bogu taką ofiarę złożymy, że przyjdziemy na nabożeństwo, przesiedzimy całe nabożeństwo i pójdziemy do domu. Taką ofiarę żeśmy złożyli Bogu. Bardziej nabożeństwo czy spotkanie takie jak dzisiaj mamy na tym miejscu służy nam, nie Bogu. My po prostu mamy mieć nastawienie, żeby czcić Boga, ale kto więcej korzysta z takiego zgromadzenia? No wiadomo, że nie Bóg, bo Bóg przychodzi na takie zgromadzenie, żeby nam dawać. Przychodzi, aby nas błogosławić, aby rozwiązywać nasze problemy. On jest obecny w chwałach swojego ludu, dlatego też w czasie takich zgromadzeń wielbimy Boga, bo On jest wtedy obecny. Bóg jest tym, który przyjmuje chwałę od ludzi. Ale większą korzyść odnosimy my, dlatego że my po prostu korzystamy, inaczej żyć nie potrafimy, prawda? Jeśli nie bierzemy Bożego Słowa, to nie będziemy żyć. Jeśli nie weźmiemy Bożego zbawienia, to nie wejdziemy do Królestwa. Jeśli nie weźmiemy Bożego oczyszczenia krwi Jego przenajświętszej przelanej na krzyżu Golgoty, no to zginiemy po prostu. Grzech nas udusi i sprowadzi nas do sądu Bożego, a sąd Boży wrzuci nas do ognia piekielnego. Słowo Boże bardzo wyraźnie to mówi, ale my nie jesteśmy przeznaczeni na sąd. Amen. Nie jesteśmy przeznaczeni na sąd, ale jesteśmy przeznaczeni do czego? Do zbawienia, Słowo Boże mówi. Jesteśmy przeznaczeni do zbawienia. A więc jesteś przeznaczony do tego, żeby żyć na wieki wieków ze swoim Panem i Królem. Dlatego też na tym miejscu dzisiaj jesteśmy. Objawem tego jest natomiast... Tego jest natomiast przykazań danych przez Boga w Jego prawie przy jednoczesnym wywyższeniu tradycji ludzkiej. A więc oni po prostu wywyższają bardziej tradycję ludzką niż przykazania Boże. Tradycję ludzką. Dla faryzeuszy było ważniejsze wypełnić tradycję niż po prostu przykazania Boże. A więc zobaczmy, że my w życiu naszym również możemy stworzyć sobie taką tradycję służenia Bogu i bardziej wykonywać to, co jest tradycją, niż to, co rzeczywiście Bóg od nas żąda. My staramy się stawać przed Bożym obliczem na zgromadzenia, żeby słyszeć, co słyszeć, kogo słyszeć, żeby słyszeć głos Ducha Świętego, prawda? A więc wyostrzamy nasz słuch, ćwiczymy naszego wewnętrznego człowieka, aby on osobiście do nas przemówił. I po to jesteśmy na przykład na takim zgromadzeniu jak dzisiejsze środowym, żeby słyszeć, co Bóg osobiście przez Ducha Świętego do nas mówi, co mówi do mnie osobiście. Jak to ważne jest, żeby oprócz tego, że jesteśmy zgromadzeniem dzieci Bożych i Bóg przemawia do swojego zgromadzenia, jeszcze indywidualnie słyszeć, co Bóg przez Ducha Świętego mówi dokładnie do mnie. I to jest niezwykle ważne, abyśmy nie myśleli sobie, że Bóg tylko do zgromadzenia przemawia. Bóg ma indywidualną społeczność z człowiekiem. Jak Bóg stworzył na samym początku Adama, to przychodziłby się z nim spotykać, ale Bóg przychodził nie tylko po to, żeby mieć społeczność z tym małżeństwem, aby mieć społeczność z każdym z nich. A więc od samego początku Bóg mówił do Adama, mówił do Ewy. Po czym poznajemy to, że mówił też do Ewy? No bardzo proste. Później, jak już zostali wygnani z raju i mieli Kaina i Abla, zwróciliście uwagę, że Bóg mówił do Kaina? Mówił do Kaina. Kainie, czemu ponikła jest twarz twoja, prawda? A więc nie mówił tylko do Adama, mówił też do Kaina, mówił do Abla. A Bóg chce mieć społeczność z każdym indywidualnie, z każdym człowiekiem. I zobaczmy, każdy, kto chciał mieć z Bogiem społeczność, w tą społeczność wchodził. Abraham na przykład. Wszedł w społeczność z Bogiem i rozmawiał z Nim. I wielu takich ludzi jest zapisanych na kartach Pisma Świętego, którzy w bezpośredni sposób rozmawiali z Bogiem. I na przykład postawa Mojżesza pokazuje bardzo wyraźnie, że Bóg mówi do człowieka i człowiek odpowiada i człowiek wykonuje Boże dzieło. To jest niezwykle ważne. Ale faryzeusze nie wchodzili w społeczność z Bogiem. Oni wchodzili w społeczność z tradycją. Dla nich ważniejsze było od tego, co mówi Bóg, ważniejsze było to, co powiedzieli ich ojcowie. Prawda? Zwróćmy uwagę, przyszedł Syn Boży, Syn Boga Żywego, Jezus Chrystus, prawda? Mówił, a oni przyjmowali to? Nie, oni nie chcieli go słuchać. Ale każdy uczony w piśmie, gdy stał się uczniem królestwa, mówiliśmy na którymś kazaniu, to co? No to stał się tym mądrym gospodarzem, który i ze starego, i z nowego dobywa. I to są skarby, które połączone są w naszym życiu jako Boża rzeczywistość dla naszego życia. I to jest niezwykle ważne. Czy faryzeusze mogli być bardzo, bardzo pożytecznymi ludźmi? Ależ tak. Oni znali bardzo dokładnie Słowo Boże. Znali bardzo dokładnie, ale ponad Słowo Boże oni przedkładali tak zwaną torę ustną. Ja o niej na którymś kazaniu mówiłem. Tora ustna to były te przepisy, które komentowały te wszystkie 10 przykazań, które zawarte zostały w pięcioksięgu, prawda? Oni sobie znaleźli wytłumaczenie tych wszystkich, rozwinięcie tych wszystkich praw i pododawali tam najprzeróżniejsze rzeczy. I w tym wieku dodane zostało to, a w tamtym wieku dodane zostało tamto. Czy my mamy w ogóle coś dodawać do Pisma Świętego? Słowo Boże nam wyraźnie zabrania tego i zabrania ujmować z Pisma Świętego cokolwiek do niego dodawać. Jeśli czytamy objawienie Jana, to wiemy, że w ostatnim rozdziale tam jest całe ostrzeżenie Boże przed dodawaniem albo odejmowaniem. Więc my musimy być bardzo pilni i faryzeusze by byli bardzo wartościowymi ludźmi, gdyby to słowo i tą znajomość, którą mieli, po prostu przekuli w konkretny czyn i stosowali się do tego, co radził sam Syn Boga Żywego, Jezus Chrystus. I oni by byli bardzo wartościowym narodem izraelskim, który by niósł Ewangelię na cały świat, ale nie poszli w tym kierunku, a więc wykonywali swoje własne tradycje i po dziś dzień, żebyśmy to dobrze wiedzieli, po dziś dzień wykonują te tradycje. Po dziś dzień. Oni Mesjasza nigdy nie przyjęli i my wiemy o tym doskonale, ale my jesteśmy tymi, którzy przyjęli. I część Żydów przyjęła tego Mesjasza i stanowimy jeden wspólny naród, Boży naród, aby służyć Bogu naszemu żywemu. Jezus Chrystus mówi tak, na próżno czczą mnie, ucząc nauk, które są przykazaniami ludzkimi. W tym cytacie sednem jest nie tylko to, że zamiast Bożego Słowa jest podawana ludzka nauka czy tradycja, ale również złe jest to, że ta tradycja podawana jest właśnie jako niby Boża nauka z nieba. Tradycja jest podawana jako niby to Bóg powiedział, jako przedmiot zgłębiania i studiowania. Wiecie, po dzień dzisiejszy są takie grupy religijnych ludzi, którzy próbują tradycję włączyć do głoszonego słowa i mówić o rzeczach, które niby są w Słowie Bożym powiedziane, a kiedy zaczynamy z nimi rozmawiać, to oni wertują we wszystkie strony Pismo Święte i za nic nie mogą tego w Piśmie Świętym znaleźć. Dlaczego nie mogą znaleźć? Bo tego w Piśmie Świętym nie ma. Po prostu nawet nie obejrzeli się, jak tradycja dodała coś do nauki Chrystusowej. Musimy uważać na takie sformułowania, musimy uważać na takie słowa, dlatego że one nie są wzięte od Boga, tylko z tradycji ludzkiej. My mamy słuchać, co Duch Święty do nas mówi, ale to, co Duch Święty mówi, będzie niezgodne ze Słowem Bożym? Nigdy. To, co Duch Święty będzie do ciebie indywidualnie mówić, to się będzie zgadzać zawsze ze Słowem Bożym. Dlatego, że to słowo powiedział Duch Święty. On je podyktował i ludzie spisali to, co Duch Święty dyktował. A więc każde namaszczone słowo jest z nieba. Jest wzięte od Pana i Boga Wszechmogącego i nie może Bóg raz mówić, a później odwoływać tego. Albo mówić, a później uzupełniać, bo jeszcze zapomniałem wam to powiedzieć, a jeszcze zapomniałem wam to powiedzieć i Bóg dodaje ciągle, a to się już nie zgadza z tym, co jest zapisane, ale to nieważne, bo nowe rzeczy idą. No Bóg nie mógł przecież o komputerach powiedzieć w tamtym wieku, kiedy komputerów nie było. Czy Bóg Wszechmogący wiedział, że w tych latach, w których my żyjemy, komputery będą? No nie wiedział, skąd miał wiedzieć? Widzimy, jak to jest? To Bóg dał tą mądrość człowiekowi, że człowiek w końcu doszedł do tego, że komputery będą dobrze działały. Przecież Bóg to dobrze wiedział, już od samego początku. Jakby Bóg chciał ludziom przed potopem dać komputery, to już by im dał wtedy. A kto wie, czy nie było wtedy. My tego nie wiemy. Ale my jesteśmy dziećmi Bożymi, którzy żyją nie komputerami, ale żyjemy żywą Bożą obecnością. I to słowo, które mamy, mamy ożywione przez Bożego Ducha Świętego. Podobnie jak Bóg ożywił słowo, które dyktował dla tych, którzy spisywali je, podobnie dzisiaj w sercach naszych to słowo ponownie ożywa. I to się musi dziać, dlatego faryzeusze byliby wartościowymi, gdyby poszli za działaniem Bożego Ducha Świętego. Ale oni nie poszli za działaniem Bożego Ducha Świętego. Woleli oskarżyć Jezusa Chrystusa, że w nim działa duch Belzebuba, że w nim działa duch nieczysty i ściągnąć na siebie sąd Boży. Ale my jesteśmy tymi, którzy uznają, że Duch Święty jest obecny tu na tym miejscu i jest pochodzenia niebiańskiego, jest pochodzenia Bożego. Amen. Chwała Panu naszemu. To jest naprawdę ważne. W Izajasza 29 rozdziale 13 wersecie jest powiedziane: i rzekł Pan, ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, także ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim. Widzimy, do czego może dojść człowiek? Że możemy słuchać tego, co mówi Bóg, tego, co mówi Duch Święty i zrobić z tego taki wyuczony przepis ludzki. Czyli spowodować, że Słowo Boże będzie suchym przepisem, a ma być żywą Bożą prawdą, czymś bardzo konkretnym. Wstań i chodź na przykład. No to wstań i chodź. I to może być tylko słowo, i to może być tylko tradycja. I tradycją może to być, że my na przykład będziemy obchodzić Boże Narodzenie w taki sposób, no bardzo taki literalny, taki bardzo powierzchowny, że będziemy robić i wszystkie takie te i żłobki, i wszystko, a w sercu swoim nie będziemy mieli nic. W sercu swoim nie będziemy mieli nic. Możemy przyłożyć się do tradycji, możemy przyłożyć się do formy, a w sercu nie mieć Jezusa Chrystusa. Kochani, ja powiem bardzo prosty przykład, który bardzo często z tego miejsca wypowiadam. Ja studiowałem na teologii 5 lat i tam miałem profesorów, którzy znali Pismo Święte od deski do deski. W doskonały sposób znali Pismo Święte. Ale byli ateistami, wiecie? Oni byli ateistami, Słowo Boże znali, mogli cytować całe fragmenty nawet w oryginale. Ale byli ateistami, w ogóle nie wierzyli w istnienie Boga. Nie wszyscy oczywiście, ale niektórzy. I się tym szczycili. Zobaczmy, do czego można dojść, nawet czytając Słowo Boże. Zrobić sobie jakąś taką tradycję, jakieś wspomnienie z historii. My mamy być żywymi chrześcijanami, którzy przedstawiają ludziom nie tylko słowo, nie tylko słowo i nie tylko głoszenie, ale mamy przedstawić ludziom żywego Jezusa Chrystusa. W jaki sposób poznali uczniów, że są nadzwyczajnymi zupełnie ludźmi? Bo widzieli, że w nich działa Duch Święty, że w nich działa Boża moc. Wy będziecie głosili Ewangelię, a takie znaki będą wam towarzyszyły. Inaczej mówiąc, Bóg, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię, a ja do tego wszystkiego dodam cuda. Ja dodam żywą moją obecność. I my mamy głosić Słowo Boże w taki sposób, jakby Jezus Chrystus wcale nie odszedł z tej ziemi do nieba, jakby cały czas był tutaj. Dlaczego? Dlatego, że Jezus Chrystus nadal jest tutaj obecny, ale w osobie Bożego Ducha Świętego. To jest ten czas, kiedy Jezus Chrystus jest w niebie i jest obecny przez Ducha Świętego wśród nas. A więc Jezus Chrystus wyraźnie powiedział, że odchodzę, ale nie pozostawię was sierotami. Przyjdę do was. A jak przyszedł? No zaraz chwilę, jak tylko odszedł. Zaraz przyszedł przez Ducha Świętego. I cały czas Duch Święty wspomina słowa Jezusa Chrystusa. I to jest bardzo ważne. nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale to, co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym. Słowo zanieczyszczać, kalać, brudzić, plamić w Nowym Testamencie związane jest z czystością religijną, z czystością, bardziej bym nawet powiedział, moralną, duchową. Nowy Testament bardzo wyraźnie o tym mówi, że my mamy być czyści we wnętrzu naszym, mamy być czyści, mamy chodzić w świętości Bożej. Mateusza 12, rozdział 33-37 mówi, zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry. Albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły, albowiem z owocu poznaje się drzewo. Plemiona żmijowe, jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta, dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Widzimy, jak ważne jest to, co my mówimy, jak ważne jest, jak my się zachowujemy, jak ważne jest, jakie jest nasze życie, bo na podstawie naszych słów powiesz coś nie tak i będziesz potępiony, powiesz coś, co jest właściwe, będziesz zbawiony. A więc o co chodzi? My mamy być ludźmi, którzy wypowiadają słowa, które Bóg chce słyszeć, które Bóg chce słyszeć. Przecież słuchajcie, no prosta taka rzecz, jak społeczność pomiędzy mężem i żoną w małżeństwie, prawda? Przecież możesz, mężczyzno, powiedzieć kilka słów, które spowodują, że twoja żona będzie całkowicie obrażona i będzie pokrzywdzona. Słowa, mógłbyś powiedzieć, no ale słuchaj, ja tego słowa powiedziałem, nic ci nie zrobiłem złego. Ja tylko powiedziałem, no. To wiecie, to tak jak niektórzy tłumaczą, ja tylko dotknąłem, tak, nic więcej nie zrobiłem. Rozbiłeś bank? Nie, ja tylko dotknąłem. Kochani, to jest coś takiego z naszym zachowaniem, na przykład w małżeństwie, na przykład w zborze. No co ja jemu zrobiłem, czy co ja jej, tej siostrze ze zboru zrobiłem? Ja tylko powiedziałem. Widzimy, jakie jest ważne? Ty do Boga możesz tylko powiedzieć. Ale zależy, co powiesz. To jest niezwykle ważne. I Jezus Chrystus zwraca uwagę swoim uczniom i mówi, nie przejmujcie się tym, że faryzeusze was oskarżają, że brudnymi rękami zjedliście. Ale zwróćcie uwagę na to, co mówicie, jak mówicie, skąd to płynie. Przecież to z serca zawsze wypływa. Jeżeli mówisz złe rzeczy, to znaczy, że jesteś złym człowiekiem. Jezus Chrystus to wyraźnie powiedział. Jak będąc złymi możecie mówić dobre rzeczy? Jak będąc złymi możecie uwielbiać Boga? Nie możecie uwielbiać Boga, bo twoja modlitwa sięgnie o tu, tylko do tego chropowatego sufitu i chlapnie na podłogę. Ale jeśli twoja modlitwa jest naprawdę modlitwą płynącą z serca i jesteś w sercu swoim człowiekiem, dzieckiem Bożym, to nie zatrzyma się na suficie, to popłynie i to Słowo Boże wyraźnie mówi w czaszach. Aniołowie zbierają to do czasz i niosą przed sam tron Boży. Dlatego twoje słowo jest niezwykle ważne. Dlatego chroń twojego języka, chroń twoją mowę, abyś mówił ludziom to, co wypływa z serca, a serce by było czyste. Widzimy, jak mamy chodzić przed Bożym obliczem? Nie tradycja, tylko nie forma, którą tylko pokażesz. Ale serce twoje gdzie jest? Niektórzy mówią, ja tak słyszałem, niektórzy ze zborów protestanckich mówią, drzewka bożonarodzeniowego nie można stawiać, bo to jest tradycja pogańska. Jeśli nic nie masz w sercu i stawiasz, to bez sensu. Ale jeśli jesteś Bożym dzieckiem i służysz Bogu z całego serca, drzewko ci nic nie zaszkodzi. No taka jest prawda, powiedzmy sobie zupełnie szczerze. Jeśli masz zrobiony żłobek i tam leży mały Jezus, a w sercu twoim nie ma nic, nie ma Jezusa Chrystusa, to po co to robisz? Mówię, zewnętrzne rzeczy muszą być odbiciem tego, co masz w sercu. Nie może być odwrotnie. Ty masz być człowiekiem, który jest Bożym dzieckiem. Masz być człowiekiem, który mówi rzeczy Boże. Nie wypowiada słów tylko po to, żeby zatuszować, jakie jest moje wnętrze. Ile ludzi dzisiaj jest takich, którzy próbują wypowiadać mądre rzeczy, a w sercu swoim? I taka jest prawda. I my jesteśmy tutaj zgromadzeni, by nabrać mocy Bożej, żeby stać się ludźmi nowymi we wnętrzu, by wypowiadać coś, co przynosi korzyść i Bogu, i ludziom, i nam samym. To jest niezwykle ważne i wiedzmy o tym. Pierwszy Tymoteusza, 4:2-4 mówi tak. Uwiedzeni obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnym występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmu, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem, bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Widzimy? Nawet nasze jedzenie zwykłe, siadasz do stołu, jesz. Możesz się nawet nie zastanawiać, ale byś to robił na chwałę Bożą. Żebyś nie grzeszył przeciwko Bogu tym nawet, co jesz. Jeśli Bóg jakieś zalecenia ci daje co do jedzenia, no to czyń tak. Po prostu czyń tak, bo Słowo Boże jest ważne. Na przykład jeżeli zupełnie lekceważy słowo, które jest powiedziane w Piśmie Świętym na początku Biblii, w środku Biblii i na końcu Biblii, w Dziejach Apostolskich, żeby krwi nie jeść, a ty po prostu siadasz sobie i kaszaneczkę z krwią sobie wcinasz, nic nie robiąc sobie ze Słowa Bożego, no to grzeszysz. No taka jest prawda. Według Słowa Bożego, nie według mojej opinii, ale według Słowa Bożego. Więc my musimy być ludźmi, którzy według Słowa Bożego odżywiają się, według Słowa Bożego chwalą Boga, ci, którzy jedzą właściwie i ci, którzy mówią właściwie. A więc zobaczmy, Jezus Chrystus bardzo wyraźnie poucza uczniów swoich, jak mają wszystko robić. I jeżeli ktoś ich atakował, to Jezus Chrystus co robił? A tak, dobrze wam faryzeusze powiedzieli, dobrze. A dlaczego wy w sabat kłosy rwiecie i ziarno wykruszacie i jecie? Nie wolno tego w sabat czynić. Powinien niby potwierdzić Jezus Chrystus. A co Jezus Chrystus powiedział? Staje w obronie swoich uczniów. A nie wiecie, co było powiedziane w Słowie Bożym? I wspomina z czasów, kiedy Dawid wszedł do świątyni i jego żołnierze i byli głodni i zjedli chleby pokładne. Co powinno się stać w tym czasie? No z tymi, to samo, co z tymi, którzy tam arkę chcieli podtrzymać i nagle zostali pobici przez Pana i zginęli. No piorun z jasnego nieba powinien spaść i pochłonąć Dawida i jego żołnierza. A czy Bóg to uczynił? Widzimy? I Słowo Boże wyraźnie mówi, że to w zależności od tego, co Bóg wskaże, jak Bóg pokaże, jak Bóg pokieruje, w jaki sposób mądrość da dla człowieka, aby człowiek w żywy sposób traktował to, co jest Boże. Aby z odpowiedzialnością traktował to, co Bóg powierza w jego ręce. My mamy być ludźmi, którzy mają cały czas społeczność z Bogiem. Cały czas społeczność z Bogiem i Bóg będzie się o nas troszczył. I w pewnym momencie uczniowie Jezusa Chrystusa powiedzieli do Jezusa, wiesz, że faryzeusze usłyszawszy to słowo zgorszyli się. Faryzeusze poczuli się urażeni krytyką Jezusa, co też odebrali jako negację ich nauk, że Jezus Chrystus jest całkowicie przeciwko naukom faryzeuszy. Zrazili się do Jezusa, a dosłownie słowo, które jest użyte w greckim oryginale mówi upadli. Dosłownie upadli, co wiąże się z wypełnieniem proroctw. Jana 9:39-41 mówi, rzekł Jezus, przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli mu, czy i my ślepi jesteśmy? Co Jezus Chrystus powiedział? Rzekł do nich Jezus, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. A że teraz mówicie, widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. Widzimy? Bardzo wyraźnie Jezus Chrystus im mówi, jeżeli siebie w pysze swojej, wyniosłości swojej przedstawiacie tutaj jako ludzi, a co to my jesteśmy też może ślepi? To znaczy, że jesteście ludźmi, którzy uważają się za widzących, a niestety prawdy Słowa Bożego nie poznajecie. Nie ma w was prawdy Słowa Bożego. Inaczej mówiąc, nie ma w was Ducha Świętego. Izajasz 8 rozdział, 13, 14, 15 wersety mówi tak. Tylko Pana zastępów miejcie za świętego. Niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem. I będzie wam świętością i kamieniem obrazy. I skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela. Sidłem i siecią dla mieszkańców Jerozolemu. I wielu potknie się o nie i upadną, i potłuką się, i będą usiedleni i schwytani. O czym to słowo mówi? Mówi o tym, że Słowo Boże albo jest korzyścią dla człowieka, albo przynosi mu jako skała, fundament, na którym ma wszystko budować i opierać się w całym swoim życiu na Słowie Bożym, i wszystko, co ze Słowa Bożego wynika, powinno być treścią życia człowieka wierzącego. Albo upadnie na niego i go potrzaska. Albo Słowo Boże stanie się kamieniem, który po prostu rozbije całą dotychczasową naukę. Bo Słowo Boże jest mocne, skuteczne, jak miecz obosieczny czytamy. Aż do rozdzielenia ducha i duszy. Słowo Boże przynosi nam rozwiązanie w życiu naszym. Izajasz 28:16 mówi, dlatego tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny, kamień węgielny, mocny, ugruntowany. Kto wierzy, ten się nie zachwieje. Widzimy? Nie zachwiejesz się, jeśli opierasz się na skale Bożej, jeśli opierasz się w wierze na skale Bożej. Ale zachwiejesz się i upadniesz, jeśli twojej wiary nie dołączysz do tego, co daje Bóg. Słowo Boże wyraźnie mówi, że wszystkie obietnice Boże mają swoje tak, gdzie, w jakim miejscu, kiedy do Słowa Bożego dodasz wiarę. Jeśli do Słowa Bożego nie dodasz wiary, to nic ci to nie da. Absolutnie nic ci nie da. Słowo Boże nie jest jakby takie magiczne, wypowiedziane słowo. Słowo Boże nie ma nic wspólnego z magią. Słowo Boże jest żywą obecnością Ducha Świętego w życiu człowieka. I dlatego musimy się nauczyć żyć po Bożemu. W Psalm 118, 22, 23 werset mówi, kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Przez Pana się to stało i to jest cudowne w oczach naszych. Zobaczcie, budowniczy odrzucili kamień. Odrzucili kamień. Powiedzieli, że ten kamień do niczego się nie nadaje, a więc Jezusa Chrystusa trzeba wyrzucić, bo on jest niepotrzebny do budowli Bożej. Widzimy? Co można wybudować bez Jezusa Chrystusa? Na człowieku wybudujesz? Na którym człowieku? Czy jest w ogóle taki człowiek, oprócz człowieka Jezusa Chrystusa, na którym można wybudować Kościół? Jest? No nie ma. Jest tylko Jezus Chrystus. Kościół Boży jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków. W jaki sposób? W taki sposób, że kamieniem węgielnym musi być Jezus Chrystus. A więc najważniejszym kamieniem w całej budowli jest Jezus Chrystus. Wszyscy inni mogą być tylko dołączeni i muszą być wyrównani z kamieniem węgielnym. Jak się kamień węgielny stawia, to wszystkie ściany muszą być wyrównane dokładnie z tym kamieniem, który na samym węgle leży. Na tym samym narożniku. Nie może żaden kamień wystawać, ani być za głęboko schowany. On musi być dokładnie taki, który by pasował do kamienia węgielnego. A więc wszyscy my musimy pasować do Jezusa Chrystusa. Musimy być tak ociosywani, żebyśmy do tej Bożej ściany pasowali, do tego Bożego muru, do tej Bożej budowli. Dopiero wtedy ta budowla jest stała, mocna i ugruntowana. I innymi słowy, Jezus stał się źródłem potknięcia, upadku dla faryzeuszy. A z drugiej strony kamieniem węgielnym Królestwa Bożego, złożonego z wierzących Żydów i nieżydów. Po tym zgorszeniu się faryzeuszy Jezus pozostawia ich swojemu własnemu losowi. Odchodzi w przekonaniu, że raczej już nie uwierzą. I jakie jest nasze doświadczenie? Co możemy o tym powiedzieć? Uwierzyli? Nie. nie uwierzyli. Rzeczywiście tak się stało, nie uwierzyli. I tutaj dalej, co Jezus Chrystus powiedział, jak uczniowie donieśli mu, że faryzeusze się zgorszyli. Każda roślina, której nie zasadził mój Ojciec Niebiański, będzie wyrwana z korzeniami. Oznacza to dosłownie wykorzenienie, wyrwanie z korzeniami i wskazuje to na słowo zapisane w Starym Testamencie u proroka Jeremiasza. Jeremiasza, 1:9-10 mówi: potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust i rzekł do mnie: Pan, oto wkładam moje słowa w Twoje usta. Patrz, daję Ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał i wypleniał, niszczył i burzył, odbudowywał i sadził. Widzimy? Jezus Chrystus został uczyniony tym, który wyrywa z korzeniami, wyrzuca, ale jednocześnie odbudowuje. I każdy człowiek, który jest naśladowcą Jezusa Chrystusa, który idzie dokładnie drogą Jezusa Chrystusa, jest czyniony takim człowiekiem, który będzie pewne rzeczy, które są szkodliwe, wyrzucał i wyrywał. Ale też jest postawiony po to, by odbudowywał i sadził. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale od 4-6 wersetu jest powiedziane: trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym. Tak i wy. Jeśli we mnie trwać nie będziecie, ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Widzimy? Słowo Boże jasno i wyraźnie mówi, że my mamy być tymi, którzy są wszczepieni w Jezusa Chrystusa, a więc wbudowani w ten mur albo wszczepieni w ten Boży krzew, abyśmy wydawali wiele owocu. Jeśli nie jesteśmy wszczepieni, nie wydamy żadnego owocu właściwego i dla Boga chwalebnego. W Starym Testamencie temat wykorzenienia i wyrwania pojawia się naprawdę dość często. I mówi o grzeszności, odstępstwie narodu izraelskiego i o sądzie Bożym nad nimi. My musimy bardzo być uczuleni na tym punkcie, żeby rzeczywiście wykonywać to, co Bóg nam zleca, to, co Bóg nam pokazuje, czego od nas oczekuje. I wreszcie Jezus Chrystus mówi: zostawcie ich. Zostawcie ich w spokoju, tych faryzeuszy. Są ślepymi przewodnikami ślepych. Greckie prowadzić, przeprowadzać, objaśniać jest najczęściej związane z Bogiem, który prowadzi i rozjaśnia swoje ścieżki, szczególnie jest to powiedziane w psalmach. Prowadź mnie ścieżką Twoich przekazań, bo ich pragnę. Pojawia się tu interpretacja faryzeuszy jako ślepych objaśniaczy, interpretatorów zakonu, którzy swoimi naukami sprzecznymi ze Słowem Bożym oślepiają innych ludzi. Można tak zawiły sposób głosić słowo, że można oślepić ludzi, nie będą widzieli prawdy Bożej. My musimy być ostrożni w tym punkcie, przez co razem upadną, bo nie wypełniają rzeczywistych przykazań, ale podążają za ludzką nauką. Mateusza 23 rozdział, 24-25 werset mówią tak: ślepi przewodnicy, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie, faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości. A Łukasz w 6 rozdziale, 39 wersecie mówi, odpowiedział im też podobieństwo: czy może ślepy ślepego prowadzić? Czy obaj nie wpadną do dołu? A Jana 9 rozdział 40 werset mówi, jak to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli mu: czy i my jesteśmy ślepi? Czytaliśmy już to wcześniej. Widzimy? Rzymian 2 rozdział 17-19 mówią tak: jeśli tedy ty mienisz się Żydem, polekasz na zakonie, chlubisz się Bogiem i znasz wolę Jego i umiesz rozróżnić dobre od złego, będąc pouczonym przez zakon i uważasz siebie samego za wodza ślepych, za światłość dla tych, którzy są w ciemności, a dalej jest powiedziane, a sam nie przestrzegasz zakonu. Widzimy? Można mówić, można nauczać, można pokazywać, można stać się nawet przewodnikiem. Ale co byście powiedzieli, jakby gdzieś w nieznanym terenie prowadził was przewodnik, który byłby ślepy, z białą laską, i prowadziłby was gdzieś tam przez Amazonię? Dalibyście się w opiekę takiemu przewodnikowi? Wiecie, kim był nazywany Boży człowiek, który słyszał Boży głos? Widzący. To był widzący. To był ten człowiek, który był w stanie zobaczyć. Jeśli idziesz za przewodnikiem, który nie widzi, to bardzo dużo ryzykujesz. Bo ślepy przewodnik wpadnie w dół i ty razem z nim. Dlatego jeśli chcesz wpaść w zasadzkę, to idź za ślepym przewodnikiem. A jeśli chcesz iść we właściwym kierunku i widzieć Boże namaszczenie, i widzieć Boże działanie, i sam wejść pod Boże namaszczenie i Boże działanie, to idź za widzącym. Idź za widzącym. Idź za tym, którego Bóg wyznaczył, abyś go naśladował, abyś za nim szedł, abyś naśladował Jezusa Chrystusa, idąc za tym przewodnikiem, którego ci darował. Może niedoskonałym, ale widzącym. To jest ważne. To jest naprawdę ważne. Dlatego jesteśmy dzisiaj na tym miejscu. Dlaczego nie ma nas na tym miejscu wszystkich? Bo nie wszyscy chcą iść za widzącym. Taka jest prawda. Nie każdy uważa widzącego za widzącego. Dlatego bądźmy ludźmi, którzy rozważnie idą za Panem, tymi, którzy sami osobiście mają łączność z Bogiem, i wtedy Bóg przyłącza. I Słowo Boże o tym wyraźnie mówi. Jak Juda czy Izrael, kiedy podzieliły się, prawda? Jest powiedziane wyraźnie, że jak powstawał prorok, to on działał wśród Judy czy wśród Izraela? I wśród Judy, i wśród Izraela. Wtedy jakby zjednoczenie się robiło nagle. Zaczynali słuchać, wszyscy zaczynali słuchać głosu widzącego. Jak pada, to z otwartymi oczami. Widzący jak pada, to z otwartymi oczami. Znasz to? Wiesz dlaczego? Dlatego, że jest to człowiek, który jest niedoskonały, może upaść? Może upaść, ale widzi, że upadł. A jak widzi, że upadł, to co robi? Wstaje. To jest ważne, abyśmy wiedzieli o tym, że widzenie Boże przynosi nam wychodzenie z naszych różnych błędów, naszych różnych upadków, i pójście za tym Bożym głosem, pójście za Duchem Świętym. I dzisiaj będziemy znów szli w mocy Bożej za tym, co Duch Święty do nas będzie mówił. Będziemy się korzyć przed Panem naszym, uniżać przed Nim, będziemy się poddawać pod mocną rękę Jego, będziemy chcieli słuchać Jego głosu, jeśli zechce do nas przemówić. Bo to Bóg decyduje. Niewidzący decyduje o tym, jakie słowo będzie wypowiedziane, ale ten, który posyła. A widzący widzi i słyszy. I przekazuje to dalej. Dlatego bądźmy nastawieni na Boży głos. Nie na nasze własne oczekiwania, ale na Boży głos. I nie obrażajmy się na Boga, że powiedział nam nie to, co chcielibyśmy usłyszeć. Bo to Bóg decyduje. To Bóg decyduje, co zostanie wypowiedziane i w jaki sposób. Amen. Amen.